Cześć, Piotrek Żółnowski, podcast Bez Gadania. Naprzeciwko mnie góral Mateusz Górny.
Witam, hej.
Zgadza się, nic się nie zmieniło.
To znaczy w nazwisku?
Nie, z pseudonimem. Nie, jeszcze było Psiokrew kiedyś, nie?
No było, ale nie, to nie był pseudonim, to był zespół. A pseudonim mam taki, chociaż zastanawiam się ostatnio nad jeszcze takim jednym projektem, gdzie może właśnie inaczej go nazwę, pod inną ksywą, więc, więc może to doszło do ciebie.
Trochę tak. Nie, właśnie wiesz, jakbyś zmienił, to by nie martwisz się właśnie o rozpoznawalność, wiesz. To jest, no bo jeżeli byś zmienił górala, nie? Czy to jest lekka korekta, czy zupełnie coś nowego?
Nie, myślałem o projekcie w klimatach techno mam taki, zacząłem techno ostatnio robić, ale takie inne znowu, bo w ogóle ja zaczynałem od techno 25 lat temu. Tworzyłem techno i jakoś tak mnie życie pokierowało, że zacząłem eksperymentować i iść tam w gatunkach elektronicznej muzyki różnej. Później ta góralszczyzna się pojawiła. Kilka lat temu miałem taki czas, że nagle wróciłem do tego, techno. Ale też nie było to tak, nie wiem, bardzo mocno, aczkolwiek kilka wyróżnień na pewno zostało zaliczonych, bo choćby tam występ na Audio River czy coś, to jest dla mnie wyróżnienie.
No to poważna sprawa.
Ale teraz właśnie jakiś niecały miesiąc temu przyszło to do mnie znowu i teraz wiem, jak ten projekt, w którym kierunku ma iść. I to jest niesłychane i działam. Staram się chociaż raz w tygodniu przysiąść nad tym projektem i mam nadzieję, że do przyszłego lata już coś będzie z tym.
Mhm. A właśnie, wspomniałeś, Mateusz, o twoich początkach, bo to były, na początku zacząłeś od techno, to były jeszcze jakieś lata 2000 w ogóle, nie?
No, wcześniej.
No, lata 90. No.
Tak.
Nie wyglądasz, ale okej. Potem przyszło generalnie właśnie już etno. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby się zająć folkiem? Tylko mi nie mów, że chodzi o bliskość gór.
Nie, właśnie, znaczy chodzi jak najbardziej, ale chodzi o to, że ja chciałem coś nowego w elektronice. I chodziłem tak z rok, taki bardzo zdesperowany i myślałem sobie, co by to mogło być. I któregoś dnia, wracając tam po takim wysiłku fizycznym w Krakowie, nagle przyszła do mnie, że to ma być góralszczyzna. To było paranormalne doświadczenie, bez użycia żadnych używek. Nie?
Ale dlaczego paranormalne? Że
bo to nagle było coś takiego, no to było coś takiego, że coś jakby we mnie wstąpiło, ale to nie było takie pozytywne, tylko był taki trochę mroku w tym było. Nie?
Rozumiem, co to było?
Nie wiem, może to był mój mrok, który ja zauważyłem, który musiałem przejść, albo mrok, który mnie czekał, bo to nie były łatwe czasy.
Dodajmy, to były lata tak przełom 90-tych, 2000-tych lat.
Nie, to było 2003 rok.
2003, no bo Psiokrew powstało, do którego dołączyłeś, założyliście w 2004.
Nie, trzecim, wiesz, bo internet podaje, że w 2004 oficjalnie, ale myśmy to w 2003 z kamerą zaczęli. W 2004 był chyba pierwszy koncert, no ale już siedzieliśmy tam trochę nad tymi materiałami. Także tak samo w Wikipedii jest napisane, że nie wiem, ja jestem 82 rocznik, a jestem 81 rocznik. Ale ja tego nie zmieniam, no bo
no, mało
istotne. Bo po co? Może i lepiej tak dla mnie.
Nie? Legenda, tajemnica.
Kuźwa.
Tak, słuchaj, śpiewałeś, że właśnie bielskie podziemie nigdy nie drzemie. Co się zmieniło od tego czasu?
No, żebym powiedział, że no, te używanie słowa nigdy jest takie bardzo trudne, aczkolwiek nie jestem sam w tej przestrzeni, więc może to się zgadza. Co się zmieniło? No, dobre pytanie. No dużo rzeczy się zmieniło. No, nie wiem, ostatnio wydałem płytę w Gwatemali, poszedłem w downtempo, nie wiem, jest więcej spokoju. No czuję, że to jest taki czas, kiedyś zaczyna się taka moja przygoda, na którą długo czekałem, nie? Tak naprawdę. W ogóle, nie wiem, życiowo i muzycznie. Że wcześniej to był bardzo ważny czas, bardzo jestem wdzięczny za to, co się działo, było mega intensywnie, a teraz czuję, że się zaczyna coś, kurczę, takiego trochę, z czym mocniej koresponduję może, nie wiem, jakoś nadaję na tych samych falach. Czuję, że to jest taki jakby, no, mój czas, no, się zaczyna. No.
Bo teraz nagrałeś właśnie nową płytę Wolno 2. To jest w sumie sprawa świeża sprzed kilku dni dosłownie. To jest, wiesz, cały czas etno, ale właśnie co ją wyróżnia? Dlaczego, sam powiedziałeś teraz, nie? Że to jest coś wreszcie twojego, coś, co zmienia w ogóle cię, czujesz, że teraz żyjesz, że tworzysz coś najbardziej tobie bliskiego. Czym to się różni, co wyróżniają od innych wcześniejszych przedsięwzięć?
Jest w nim, tym więcej spokoju w tej płycie. Tamte były wszystkie, no, powstawały w większości podczas dosyć sporego szaleństwa. A tutaj jest dużo spokoju, te dźwięki wychodziły tak jakoś bardzo naturalnie. Przyjemnie mi się tworzyło, zdrowiej to wszystko powstawało. Nie wiem, różnicą też taką jest, że to wszystko nadaje na 432 Hz, czyli takiej wibracji niby naturalnej, nie wiem, można sobie o tym poczytać w necie, no, nie wszędzie mówią prawdę o tym, ale w sensie jest dużo różnych takich dziwnych informacji, ale jak sobie popatrzymy na jakieś doświadczenia wibracji na wodę czy na piasek, to muzyka, która nadaje na 432 Hz, mocniej oddziałuje, czyli mamy tak jakby po prostu silnik lepiej podkręcone, nie? Który tam jakoś lepiej pracuje. Te utwory, które nadają w standardzie 440, to jest takie wszystko osłabione. Wiesz co, to wszystko, co wcześniej powstawało, to też było moje, ale teraz czuję, że jakiś taki jest spokój, że to jest wszystko jakieś takie bardziej z sensem. Mi się to w głowie układa, te pomysły na muzykę, tak w sensie, kurczę, że czuję, że w tym to może coraz więcej dawać ludziom, nie? Po prostu mam tam, na razie jeszcze tak nie chcę za bardzo zdradzać tych patentów, ale mam takie patenty, które są gdzieś tam na granicy muzykoterapii i oddziałują w jakiś sposób...
Kojące jakoś, tak. Tak. Ta płyta w sumie wolno dwa, ja nie chcę, wiesz, jej szufladkować, ale w sumie można by puścić większość kawałków w sumie na wyciszenie się. Nie chcę powiedzieć, że na pójście spać, ale...
Czemu, wiesz co, ja kiedyś słuchałem techno na pójście spać, nie, wiesz, takiego, kurczę, i to mnie ukoiło. No techno jest super, jeśli chodzi o trans, o powtarzalność, nie? O ułożenie mózgu. Jak najbardziej do zasypiania, no to jest komplement dla mnie, to ja, wiesz, to nie jest jakoś uwłaczające mi, nie?
Jasne. Mateusz, jeszcze chciałem propowiesz twoich początków właśnie, jak sam dzięki poprawiłeś w 2003 zaczynaliście Psiokrew. W sumie czegoś takiego połączenia muzyki folkowej, beatboxu, hip-hopu, czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. Wy byliście, można powiedzieć, pierwsi.
No tak.
I właśnie jak wspomniałeś, że to mnie zaciekawiło. Wspomniałeś, że to było jakieś mroczna siła, coś takiego. Mógłbyś po prostu przybliżyć?
Wiesz co, no wiesz, no człowiek musi przejść w życiu swoją drogę. Wtedy czułem, że się będę mierzył z czymś, co nie do końca jest pozytywne.
Dlaczego?
Nie wiem, no tak poczułem i tak rzeczywiście było, no było, nie było to łatwe wszystko. Ja odszedłem po kilku latach z Psio, zostawiłem projekt, poczułem, że idę gdzieś dalej, na następny etap, no nie wiem, to może we mnie był mrok, no każdy ma coś do przerobienia w życiu i wtedy był taki czas, że tak, no na tyle, no.
Okej, a jak właśnie, jak wiesz, w ogóle pomyśleliście, żeby wziąć, czyli mówisz tutaj o odejściu, tak, że to było...
Znaczy nie, to wiesz, musiałem odejść, bo czułem, że idę gdzieś dalej i to może... Kurwa.
Ale może, dobra, ale to, wiesz, skupmy się na początku, że jak w ogóle postanowiłeś, wiesz, że nagle weźmiesz ten folk i tak dalej na warsztat, czy to nie było z jednej strony ryzykowne, ale czy to nie była gdzieś, wiesz, jakieś powiedzenie sobie, no wymyślmy cokolwiek, żeby iść dalej, czy to nie była gdzieś jakaś opłacalność w tym?
Wiesz co, przede wszystkim to ja chciałem... No, od dzieciaka marzyłem, żeby żyć z muzyki, nie? To raz. Przede wszystkim chcę robić coś, co jest tak, nie wiem, nie robione dla pieniędzy, ale fajnie by było móc się poświęcić tylko na tą muzykę, żeby nie chodzić do innej pracy i wtedy bym miał mniej czasu na tą muzykę, nie? A tak to mam więcej i... Jakoś sobie tak to tłumaczę.
Ale wiesz, chodzi mi o to, bo wcześniej było właśnie techno, zupełny underground. A potem nagle ty wziąłeś razem z Psiokrew, wziąłeś po prostu tą muzykę etno-folkową z twoich rejonów. Co o tym zadecydowało? Co było tym magnesem?
No to, co ci powiedziałem, ta sytuacja, że nagle miałem to takie doznanie, że mam łączyć Góralszczyznę, jak tam w Krakowie. Studiowałem też przez rok chyba. No kurczę, no... To było okay. tym punktem zapalnym i zacząłem po prostu myśleć o ludziach, których, nie wiem, za dzieciaka gdzieś spotykałem i mieli z tym do czynienia. Nie?
Ale to kamera. Była fascynacja właśnie, jakiś powrót do korzeni?
Wiesz co, powiem ci tak, góralszczyzna to mnie raczej ten cały stereotyp mnie odpychał bardziej w tą stronę, a ja bardziej chciałem zrobić coś takiego, żeby ten stereotyp oczyszczać, nie? Na tej zasadzie. Chciałem coś zrobić bardzo trudnego? Nie wiem, chciałem sobie zrobić jakieś trudne zadanie, a że to do mnie przyszło, no to wiedziałem, że mam siłę, żeby się temu podejmować.
Chodziło o to, żeby rozruszać tam, można powiedzieć, nie chcę, wiesz, przesadzać, ale tą jakąś zatęchłą, jakąś paździerzową stronę etniczną i tak dalej, no bo próbowaliśmy jako, wiesz, Polska cały czas eksportować jeszcze przez komunę, to, no i to nie wyszło. I jak zaczęliście, to wtedy było w sumie, nie było jeszcze mody, tak jak teraz.
Nie było.
I to był pomysł na to, żeby w ogóle wprowadzić coś nowego, tak? Żeby to rozruszać i rzeczywiście wyeksportować, ale czułeś, że to jest twoje, bo właśnie, czy ty jesteś w ogóle góralem? Czy
góral jest góralem? Jestem góralem, wiesz. Do Bielska należy, żebym cię nie skłamał, chyba 17 szczytów górskich, czy 11 albo 17, już teraz nie jestem pewien. No wiesz, ja jestem góralem z Bielska Białej, ale no tam się zaczynają góry, nie? I my mamy górę, która ma 1100 metrów.
Klimczuk.
Ja spędziłem pół życia w górach w Szczyrku, bo byłem zawodnikiem, byłem instruktorem. No te góry cały czas gdzieś były, tak? I ja się wychowałem w kulturze klubowej bardziej. Elektronika i klubowa to była taka moja baza muzyczna, jest. A ta góralszczyzna, no, się pojawiła i ona bardzo jest mocno we mnie. I dopełnia ten cały wachlarz bazy muzycznej. No i tak, no, nie jestem wychowany w kulturze góralskiej, to nie. Byłeś w Bielsku, mówiłeś przed rozmową. Tak. No to tam tak można poczuć takiego lekkiego ducha tego, że tam się właśnie coś takiego zaczyna. Jak, wiesz, jedziesz, kurczę, sobie... No, wiesz... Nie
dobra,
wiem, co powiedzieć.
Dobra, nie, jasne. Dobra, no to zrobimy ci, jak dalej jesteś związany, bo mimo, że jesteś teraz na obczyźnie, nie? Może, tak. Właśnie jak się czuje góral na obczyźnie.
No wiesz, ja cały czas szukam takiej bazy. W Warszawie jestem chyba, nie wiem, z szósty raz albo z piąty raz mieszkam. Łącznie tu mieszkałem, nie wiem, z 8 czy 10 lat, coś takiego, nie wiem. Jestem wdzięczny za to miasto. Wiemy, jak jest w Warszawie, że często jest niekolorową. Aczkolwiek no, jest to ośrodek, no, miejsce, do którego zjeżdża bardzo dużo niesamowitych ludzi. Warszawiacy są wyrozumiali bardzo pod tym względem, że właśnie ci ludzie przyjeżdżają i tu coś takiego...
To się nagrywa fajnie.
No ale tak jest, nie? Ja to jasne. Mega szanuję, wiesz. Ja teraz mieszkam w ogóle na Chomiczówce i mam blisko ten Las Bemowski, który mi w ogóle... też uczy, na przykład jak sobie tam samemu w nocy jeździsz na rowerze i nagle spotykasz dzikie zwierzę tam.
No tak, Campinos, nie? Okolice.
No, to jeszcze to nie jest Campinos.
No jeszcze. Ale łosia można spotkać, nie?
No, ja jeszcze nie spotkałem, ale słyszałem, że można. To jest takie super zderzenie takiego etno w mieście, nie? Bo i to mnie mega uczy, nie? To mi ostatnio w zeszłym tygodniu tyle dało, w ogóle zrozumienia tego miasta.
Co niesamowite. Co się przydarzyło?
No nie spotkałem, wiesz, sarnę, jakiegoś, nie wiem, jeszcze innego zwierzęcia, którego nie mogłem zidentyfikować. I to flow po prostu mnie jakoś tak poustawiało, bo ja, nie wiem, bardzo dużo też w przyrodzie przebywałem i mega kocham zwierzęta i w ogóle, nie wiem, uwielbiam dobrą energię od drzewa, nie? Też, wiesz, czuję, czy które drzewo bardziej ze mną koresponduje i no ta natura, nie? Po prostu jesteśmy naturą. Więc.
Jasne. Nie, więc jakoś tak, jakaś namiastka tego, co miałeś wcześniej po prostu.
No tak. tak, czy jakoś tak.
Dobra, no. Ale z Bielsko-Białym dalej jesteś związany po prostu.
No tak, tak. No.
Ile rynków ma Bielsko-Biała?
Rynków?
No.
Nie wiem, dla mnie ma jeden rynek, nie? Ale...
Dwa. No, tak? Mateusz. No,
dla mnie to są place, ale rynek tak, to nie wiem.
Jasne.
Tak? Tak są
no
dwa?
Tak, no z połączenia Bielska ja i Białej. Dobra.
Pierwsze słyszę, że ma dwa, no dobrze, dobra. Wiedzieć. No. Dużo ludzi, którzy przyjeżdża do Bielska, mi mówią różne rzeczy, które ja nie widziałem o Bielsku, nie?
Dobra.
Wcześniej.
Dobra. To już nie będę pytał dalej po prostu o pytania z Bielskiem. Nie, się śmieję oczywiście. Na końcu był, w którym roku zjechał ostatni maluch od was z fabryki.
Kurczę, nie mam pojęcia.
Nie, żartuję sobie.
Ale i tak nie mam pojęcia, wiesz, kurczę.
A ty jesteś z Bielska czy z Białej?
Z Bielska.
Mhm. Czyli z tej śląskiej bardziej części, bo dodajmy, słuchacze mogą nie wiedzieć, że to miasto się połączyło, generalnie powstało z Białej Krakowskiej, i z Bielska w latach 60. chyba, czy 50. się połączyło.
No rzeczywiście tam jest zbieg regionów, nie? Że w jednym mieście mamy i Beskid Śląski, i Beskid Mały, który właśnie część należy do Krakowa, a część do...
Małopolska, a część Śląska.
Część Śląska, więc pamiętam jak było poruszenie, do jakiego województwa mamy należeć, bo kiedyś byliśmy w województwie bielskim, a później nas przydzielili do śląskiego. No i to było takie, część ciała do krakowskiego, część do śląskiego. No i zostaliśmy w śląskim, no i tak. No.
A są jakieś animozje, jeżeli chodzi o Bielsko i Biała, czy to już się zatarło
nie,
po tych
ja
latach?
Nie, nigdy o czymś takim nie słyszałem, przyznam szczerze.
Moim gościem jest Mateusz Górny Góral. Mateusz, słuchaj, muzyka folkowa, bo cały czas w sumie zostajesz, jesteś w folku, chociaż nie do końca już teraz.
No, słucham cię.
Czy to nie jest echo przeszłości? Jak myślisz, za 15-20 lat ludzie dalej będą tego słuchać? Bo teraz ogólnie jest moda, ale czy to dalej pociągnie?
No to zdziwiłbym się, jak nie. Ale nie wiem, ja na przykład nie lubię takiego określenia, jak ludzie mi mówią, że ja jestem folk, nie? Mhm. Bo ja to tak bardziej wolę, że to jest muzyka z gór albo jakiś taki, nie wiem, ze źródła, jakiegoś taki ród. Chociaż co prawda w sumie rzeczywiście robię interpretację tej muzyki na swój sposób, więc jest to folk. Mhm. I nie powinienem się jakoś tego wstydzić.
A jakbyś właśnie określił muzykę, którą robisz? Wiesz, nie chcesz uporządkować, ale...
Znaczy no ogólnie to raczej robię obecnie orientalne down tempo, organiczne. I tak bym to nazwał obecnie. Czyli taki jakby zwolniony, organiczny house, który ma naleciałości muzyki z gór. Lub nie tylko, no bo nie wiem... Bo też się nie chcę szufladkować, bo to nie jest tak, że ja kurczę robię tą góralszczyznę i każdy utwór jest tą góralszczyzną. Nie. Po prostu robię sobie muzę, którą lubię, którą czuję, a że mam na przykład piszczałkę jakąś pasterską, to jak zagram na niej jakiś motyw, to może to brzmieć trochę jak góralszczyzna, nie? Bo ma to brzmienie tego instrumentu góralskiego. No. Mhm. Tak bym to jakoś bardziej nazwał, w tą stronę. No.
Mhm. Nagrałeś płytę za granicą generalnie.
Znaczy, no nagrałem w Polsce, ale wydają za granicą. W sensie, no bo kiedyś to się nagrywało płyty, szedłeś do studia i nagrywałeś płyty, a teraz...
No właśnie, jaki
jest. A teraz sobie tworzysz, nie wiem, tworzysz ten album, nie wiem, dużo rzeczy na komputerze powstaje, czy na jakichś takich, nie wiem, hardware'owych sprzętach. Więc mam też mikrofon, też nagrywam te instrumenty, które tam słychać na tej płycie i dogrywam, nie wiem, zaprzyjaźnionych ludzi. Ale wszystko to się dzieje w Polsce, wydałem właśnie w wytwórni Resueno, której kuratorem jest Mose. Taki dosyć znany downtempowiec z Gwatemali.
A właśnie, Gwatemala, skąd w ogóle na to pomysł, żeby tam, wiesz, się objawić?
Wiesz co, no to akurat wszystko się, to wyszło na festiwalu Dreamers Land, gdzie Mose mnie usłyszał, ja się później do niego odezwałem i jakoś tak od słowa do słowa wyszło, że wydałem tam płytę u niego.
A jaki jest odbiór w Gwatemali?
Wiesz co, na razie nie wiem, ale czuję, że jest niesamowite po prostu flow, jak tam się ta Gwatemala odzywa, to ja nie wiem, co się dzieje, po prostu to mają takie, kurcze, taką energię ci ludzie mają, że nie wiem, czuję się mega się dobrze. Bardzo ciekawe jest to, że znak stary słowiański, znak uziemiania, jest takim samym znakiem jak znak uniesienia właśnie w Ameryce Południowej, po drugiej stronie, chociaż to jest środkowa w sumie, po drugiej stronie globu, nie? A to jest tam mniej więcej te
chodzi o taki graficzną jakby runę, nie?
No, jakiś taki krzyżyk czy coś takiego, nie?
Takie grabki, coś takiego. Dobrze kojarzę, czy?
Wiesz co, ja miałem taką bransoletkę, na której właśnie był ten znak i to były takie kwadraciki ułożone w krzyżyk.
Okej. Czyli nie ma przypadku.
Ja się na tym nie znam.
Jasne. Nie, miałem na myśli, wiesz, że to porozumienie, to co was połączyło, nie?
Że możliwe, że tak się dobrze czuję, że to jest właśnie, jak człowiek jest uziemiony, to tam nagle czuje flow jakiś, nie?
A byłeś w Gwatemali?
Nie, nie byłem.
Nie, a planujesz się tam wybrać?
Wiesz co... Planuję.
Dobra, wiesz, przyjeżdżasz na lotnisku i się okazuje jak Sugarman, nie? Że w RPA nagle się okazuje, że to ty żyjesz, to jesteś autentyczny, jesteśmy twoimi wielbicielami.
Ciekawe, no. Nie, no to tak to chyba w tych czasach, to tak to nie, ale jakoś, ale no, wiesz, fajnie spojrzeć świat z tym, co stworzyłeś. No, spełnienie marzeń to by było. Znaczy wiesz, ja tam zagrałem w 20 krajach.
No właśnie.
Aczkolwiek właśnie nie czułem takiej ciągłości w tym wszystkim, nie? Bo rzeczywiście miałem kilka niesamowitych przygód. Kurczę, no. No zagrałem na kilku największych europejskich festiwalach. Jeszcze wcześniej nawet na niektórych niż na tych dużych w Polsce. Ale nie powodowało to następnych koncertów i tego, że się wkręciłem i funkcjonuję muzycznie w tych innych krajach, nie? No mam nadzieję, że się to niebawem zmieni. Znaczy niebawem. No zobaczymy. Nic na siłę. Co sobie chcę grać, rozwijać się, tworzyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No.
Propos współpracy z innymi muzykami, producentami i tak dalej. Nagrałeś płytę Naturalna Generacja z Paprodziadem. Słyszałem, że tam generalnie były jakieś zdania podzielone, jeżeli chodzi o samego Paprodziada. Niesnaski coś takiego przez myślenie Paprodziada, przez jego jakieś prawicowe ideologie. Było coś takiego, że się był jakiś konflikt?
Ale gdzie ten konflikt
z Paprodziadem.
Ale mój?
Tak, tak.
Znaczy, nie, inaczej. Inaczej. No, nie było niesnasek. Ja zawsze szanowałem Paprodziada za jego przekaz pozytywny, bo jak miałem zespół Psiokru, to on w Wonky One wtedy działał. To już było wiele lat temu, tam prawie 20. No i w końcu przyszedł taki czas, że zrobiliśmy ten utwór, a później Arek ze SP Records nas podkręcił, żebyśmy zrobili cały album, no i to powstało. I jego przekaz mi pasuje. Mamy oddzielne te teksty, nie? Które są na płycie. To, co on tam dodatkowo o tym mówi, to już nie zawsze jest to, co jak ja uważam. Były takie sytuacje, że bym się wyraził inaczej po prostu. Szanuję go za, nie wiem, odwagę, ale mam nadzieję, że to jest odwaga. Ale to nie było tak, że jest jakaś niesnaska, czy jakoś się pokłóciliśmy, czy coś. Ja czuję, że to był, no to był niesamowity czas, pełen zlotów i upadków, bo w tym czasie no, wylądowałem w szpitalu psychiatrycznym na przykład, więc jakoś tak wyszło. Ale też czuję, że ten czas się skończył i ostatni koncert, który zagraliśmy we Wrocławiu, tak poczułem, że super, że była ta przygoda, super, że się skończyła, robię następne rzeczy, a tych rzeczy jest dużo. I tak, no, mam nadzieję, że jesteś zadowolony z odpowiedzi, no, wiesz.
Zawsze, nie, jaka jest.
Ja wiesz, ja się nieraz tak wkurzyłem, to jak Paprodziad coś powiedział, po prostu aż nawet się kiedyś rozchorowałem aż, nie? Bo powiedziałem, że ja pierdzielę, co to w ogóle, że nie wiem, nawet... Umiejętność odpowiedniego wyrażania się jest, kurźwa, jest ważna. No ja nie mówię, że jestem tym mistrzem, nie? Ale no jak się porusza jakieś bardzo delikatne tematy, no to trzeba, no to... Kurźwa, inaczej widzisz, no nie, no każdy ma swoje zdanie, ja to szanuję. Akurat był taki czas, gdzie akurat Paprodziad się wyraził kilka razy tak że to nie było według mojej myśli, ja bym się tak nie wyraził, a byłem z nim akurat mega wtedy utożsamiany, no bo robiłem z nim projekt.
No tak, jako w pakiecie.
I dostałem, i dostałem trochę po dupce. W sumie najbardziej to chyba ja dostałem po dupce, póki co. No bo wielu moich fanów też się jakoś tak, znaczy wielu, no tam... Nie wiem, kilkanaście miałem jakiś takich info, że coś jest tu nie halo, że to nie pasuje i... No ale zawsze się komuś coś nie będzie podobało. Zawsze jest to ryzyko. Nie wiem, no ja nie chcę tracić fanów i w oczach fanów, nie wiem, punktów. ale tak czasami jest. No ten etap się skończył, zaczynam następny. Wydałem tą płytę nową. tydzień temu. Jest tam część utworów z tej płyty, część utworów, które można, część bitów, które można usłyszeć na naturalnej generacji z Paprodziadem, tylko w tych oryginalnych wersjach pierwszych, które ja stworzyłem i chciałem coś z tym podziałać, ale się pojawił Paprodziad, więc stwierdziłem, że robię takie inne wersje i przyszedł teraz czas, żeby te utwory wydać w innych wersjach, nie wszystkie, ale tam kilka i jak komuś nie pasowało projekt z Paprodziadem, to teraz ma okazję, żeby sobie posłuchać tego solo, chociaż też nie do końca solo, no bo jest Stanisław Leszczyński na płycie, bo jest Sailor, jest Taja i jest jeszcze ktoś tam jest, kurczę. A, jest Ania Szamanka.
Mógłbyś przybliżyć, za co, wiesz, za co konkretnie ci się dostało to, o czym mówił Paprodziad?
Wiesz co, on się niedelikatnie wyraził odnośnie wojny na Ukrainie. Ten wpis jego, który też został wyrywkowo zinterpretowany przez wszystkie media. I to było, kurwa mać, naprawdę słabe, nie? Jak na czym żerują media, a na czym mogłyby wzrastać. Nie wiem, no poszedł jakiś, kurde, on się nieelegancko wyraził. Ja rozumiem, mogę zrozumieć trochę chłopaków z Łąki One, że dbali o wizerunek zespołu Łąki One i się odcięli od tego, co Włodek mówi. Ja wierzę, że Włodek nie miał nic złego na myśli, tylko Włodek lubi patrzeć, jest obserwatorem, nie? Czyli nie wiem, słyszałem, że jest 85% ludzi, którzy... Jest 10% ludzi, którzy kreują, jest 85% ludzi, którzy podążają za kreatorami i jest 5% ludzi, którzy są obserwatorami, nie?
Jasne.
I Włodek jest chyba tym obserwatorem, który widzi pewne zależności, że coś się wydarzyło, bo coś tam, nie? Że, no, nie wiem, fajnie jest tak trochę popatrzeć z tej perspektywy, którą ma Włodek i zrozumieć pewne zależności działania świata, ale też dla mnie na przykład jak jest za dużo czegoś takiego, no to ja żyję w takim systemie, w takim świecie i że jak jest tego za dużo, no to zaczynam się wywracać, nie? A że człowiek chce szanować wszystkich, no to, znaczy wszystkich, no, każdy człowiek zasługuje na szansę. I ten, i no bo kuźwa, no sorry, no nie każdy zasługuje na szacunek, no bo nie każdy go zachowanie jest godne szacunku, nie? Ale taka chwila jakby tej empatii, tej uwagi, no jest chyba ważna, żeby ktoś miał szansę do ciebie dotrzeć. Każdy żyje tam różnym kluczem. I nie każdego zrozumiemy i nie każdy jest na naszej drodze i nie musimy go rozumieć. Jest tyle różnych możliwości na tym świecie, że każdy gdzieś w końcu znajdzie to dla siebie, tą drogę, tą przestrzeń, nie wiem. Daj Boże, no kurczę, no nie jest to łatwe, trudne to jest w tym czasie, no, w tych czasach, nie, gdzie kurczę, gdzie naprawdę, no to nie są łatwe czasy dla człowieka, nie, tak naprawdę, nie, nigdy nie były, ale no, nie wiem, ja się często się zastanawiam, jak ludzie sobie radzą, kurczę, w takim dojeżdżaniu, nie, kurczę, w takiej propagandzie, nie, i w takich algorytmach, a Włodek właśnie z tej perspektywy obserwatora wyraził się tak mało delikatnie, po prostu tak odważnie, no w sumie, znaczy odważnie, no nie wiem. Akurat wtedy był taki czas, że nie wiem, ja pojechałem pomóc tam, zawieźć jakieś rzeczy na granicę. Moi znajomi tam naprawdę pomagali bardzo dużo. Tak po prostu oddolnie, nie? Nie, kurczę, jasne. Na zasadzie, że wspieramy to, co się dzieje na świecie i...
Tylko wzięliście rzeczy, po prostu zabraliście i pojechaliście tam.
Tak, naprawdę. Kurczę, jeden z przyjaciół to pojechał tam na Ukrainę i ugotował olbrzymią ilość w ogóle zupy i tam ludziom po prostu dawał jeść, nie? I jak opowiadał, jak to tam widział, co tam się dzieje, no to było mega wzruszające. Nie wiem, tam akurat się trochę tych ludzi zaangażowało, których ja akurat tam, nie wiem, znałem. I to było takie zderzenie, że z jednej strony jest taka mega delikatna sytuacja i taki zwykły człowiek dostaje po no dostaję w ciry od, przez to, że jacyś kuźwa, nie wiem, jakiś system sobie tak wymyślił, czy coś, kilka osób na świecie sobie wymyśliło, że kurwa, że sobie zrobią wojnę, bo coś tam, nie? Najprawdopodobniej, żeby kuźwa wyprać swoje brudy po prostu, nie? A z drugiej strony jest ta obserwacja Włodka, który właśnie wie, skąd są te, skąd się to może, znaczy wie, no, to ma swoją perspektywę i ją pokazuje. No i to było takie, że cały internet się na niego wkurzył. To było rzeczywiście takie wylanie ochłapów trochę na niego, no bo to nie było żadnej konstruktywnej rozmowy. Można by było to poprowadzić jako konstruktywną rozmowę. No Włodek jest mocny, jest specyficzny i rzeczywiście trudno czasami z nim rozmawiać. Często ma rację. No i to jest bardzo trudne, nie? Po prostu, żeby to wszystko pogodzić.
Jasne, ale ty zrobiłeś coś innego, no bo jak mówisz, pojechałeś generalnie, wiesz, wziąłeś rzeczy i pojechałeś bezpośrednio pod granicę.
No tak.
Mateusz, kim generalnie jest baciar?
Baciar to jest taki, no, melanżownik góralski, nie? Po góralsku. Taki bielski baciar.
Dobra, jasne.
To jest taki ktoś, kto cieszył się życiem. Może nie zwracając nawet uwagi na zdrowie trochę. Tym bardziej, że górale, no, mają często... Mieli przynajmniej tego zdrowia sporo, więc tak mogło się im jeszcze wydawać, że czy mają, że mogą go tak sobie trwonić, nie? Tam na przykład pijąc alkohol, czy jakoś tak. No i taka, nie wiem, zabawa, nie? Do muzyki, no takie imprezowanie, no po prostu.
Mówisz,
nie?
Trochę o sobie?
Tak.
Byłeś baciarem, jesteś?
Wiesz co, no wiesz, no kurczę, no na pewno, no. Chociaż, wiesz, no jakoś tak mi się to życie poukładało, że mogę pracować jako muzyk, nie? W sensie, że to nie jest zawód dla każdego, nie? Bo tam masz tyle niebezpieczeństw, upadku, że to nie jest, no, że trzeba naprawdę uważać, nie? Zwłaszcza jak jesteś młody. Wiesz, są używki i są funki, nie? I no jest dużo atrakcji. No i nie jest to jedyny zawód, w którym jest dużo atrakcji, no ale to nie jest zawód dla każdego. No.
Funki, groupies, to masz na myśli? Czy...
No tak, no. Nie wiem, no wiesz, to jest wspaniałe mieć funki, nie?
A to bardziej w muzyce techno, czy w muzyce...
Nie, no w każdej muzyce super jest mieć ludzi, którzy... lubią to, co robisz, nie?
Jasne.
I cię podziwiają. No. Jest to trudne? Znaczy trudne, no. Nie jest to łatwe. A może to jest trudne też czasami, no. Ale to jest wspaniałe, no. Po to tworzysz, żeby siebie realizować i żeby innym sprawiać radość.
Wspomniałeś o tym, że generalnie przyszło na ciebie coś takiego jak quasi-oświecenie, coś takiego, bliższy kontakt z Bogiem. Co było taką granicą, takim punktem, zapalnym sygnałem, że przestałeś troszeczkę być tym baciarem, a właśnie doznałeś takiego oświecenia?
Znaczy inaczej, no bo ta baciarka jest cały czas we mnie gdzieś tam. Czasami rzeczywiście się potrafię gdzieś tam zatracić w tym ale. Dobra, za chwilę o tym powiem, dobra?
Dobra.
Albo inaczej. Ja rzuciłem wszystkie te... przestałem pić alkohol od grudnia. I tak dalej.
No to gratuluję.
Dzięki. Czasem mi się zdarzy, tam z dwa razy mi się zdarzyło zaimprezować, może tak. I czuję tego skutki. Ja jestem takim człowiekiem, że czuję skutki każdej używki dosyć długo, nie? Na przykład jak tak świadomie podchodzę do tego, to widzę, że czasami trzy dni wracam do siebie, nie? Żeby ten obniżony humor mi wrócił do normy, nie? I wydaje mi się, że to jest normalne. I tylko nie każdy sobie z tego zdaje sprawę i zauważa, nie? To tak chciałem powiedzieć, bo no bo może ktoś będzie z nas słuchał i komuś to pomoże. Ja ogólnie najlepiej się czuję, jak jestem totalnie czysty, bez żadnego ulepszaczy, nie? I piję sobie, nie wiem, sok. No, nawet wodę wolę pić niż
albo
sok,
tak jak dzisiaj, melisa.
Tak, znaczy to jest lipa. Ja piję tylko ziółka i to jest lipa. Opowiedziałeś o bardzo ważnym pytaniu. Pozwoliłem sobie, dziękuję za pójście na opowiedzenie jeszcze o jednej ważnej rzeczy. To było tak, że ja byłem zawsze taki jakiś uduchowiony, ale taki bardziej też religijny, nie? To są dwie różne przestrzenie, ale gdzieś one tam sobie przelatują czasami. No i jakoś czułem, że to jest dobry kierunek. No wtedy Kościół był mocniejszy w Polsce. Ja mam 41 lat, więc bardziej oddziaływał na ludzi i ludzie byli bardziej podatni na religię. Po jakimś czasie, ja się dużo modliłem i tak dalej. Po jakimś czasie zaczęło mi nie pasować coś tej całej religii. No i tak zacząłem sobie zgłębiać buddyzm. Znaczy tam go, może powiem tak, delikatnie lizać, nie? Że tak powiem, tą religię. Nie, nie, kogoś mam delikatnie lizać. Nie, no spoko. Lizać.
Zacząłeś wchodzić w pewne aspekty tego buddyzmu. Nie, dobrze, dobrze. Twoje słowa, twoja interpretacja jest okej. Okay.
No, chodziło mi o to, że po prostu jest to tak... Dobra, tyle. Jest to głęboki temat i wiem, że powierzchownie go tylko zgłębiłem. Zgłębiłem? Powierzchownie go zgłębiłem. I zacząłem właśnie medytować, zacząłem jakoś tak. No i któregoś dnia czułem, że coś się wydarzy, nie? Na przykład. I pojechałem na melanż z ziomeczkami na łódkę. No mega się zjarałem, no muszę przyznać to. Ale czułem, że to jest w ogóle jakiś dziwny inny dzień, nie? Zaczęło mi się coś tam dziwnego wyobrażać. I nagle w takim olbrzymim chaosie zacząłem wołać do Jezusa. Zacząłem tak wołać. I nagle zaczęło mi się wszystko układać w jedną całość. Zobaczyłem nić DNA. I nagle nie widziałem Jezusa, ale widziałem, ale nagle poczułem się w takim stanie nagle. Wskoczyłem w taki stan, że poczułem, co to jest początek, co to jest koniec, że nie mam... że moje problemy egzystencjalne jakieś takie jakby no się zmieniły, nie? W sensie, że poczułem spokój, brak jakiegoś lęku przed nie wiem, przed śmiercią chyba, coś w tym stylu.
To wtedy było tam na tej łódce, tak?
Z tak, tak, tak. I to było mega dziwne, nie? Nie wiedziałem, co się dzieje. Wróciłem do domu, jakoś przetrzeźwiałem w tym domu. Poszedłem spać, rano się obudziłem, dalej byłem w takim stanie, nie? Otworzyłem Biblię, zacząłem czytać tę Biblię, nie wiedziałem, o co chodzi. No i wyczytałem, że mam iść do kapłana, nie?
Jasne, to było na chybił trafił jakoś?
Tak.
Okay.
I poszedłem do tego kapłana, pukam do zakrystię, otwiera siostra zakonna. A ja mówię, że ja no, dzień dobry, ona słucham, ja, że dzień dobry, że szczęść Boże, ja chciałem tam rozmawiać z kapłanem. No bo tak napisali w Biblii, nie? To już jest dziwne. Następna akcja, nie wiem.
Napisali, obiecaliście, przychodzę, a to jest tam.
W sensie, że nie wiem, no są mężczyźni i jest, że mężczyzna, nie? Że nie kobieta,
tak,
mężczyzna.
A tu kobieta, jasne. Jest trochę nie inaczej.
Wiem, kurwa, nie? No i kurde, wychodzi ksiądz i mówi, przyszedłeś zapłacić pieniążki za ślub? A ja, nie. To przyszedłeś odebrać pieniążki za ślub? A ja, nie. To po co przyszedłeś? Przy księdza nawróciłem się, bo to wyczytałem gdzieś tam. I chciałem o tym porozmawiać. Bo ja teraz obiad jem, a od rana o tym rozmawiam. A ja byłem naprawdę zdezorientowany, potrzebujący, nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Mówię, dobrze. To ja już może sobie pójdę. I sobie poszedłem. I tak sobie idę, mówię, co? No i ten, i... No, tam na drugi dzień akurat już się, czy tam na trzeci, gdzieś tam jakoś się udało porozmawiać z kimś innym, kto mnie jakoś tak poukładał, znaczy poukładał, kto mnie mniej więcej uspokoił. Mhm. No i tak to wyglądało u mnie, nie? Że otworzyłem się i gdzieś tam ta religia chrześcijańska też gdzieś krąży, jest ten buddyzm, który mi pomógł się otworzyć i w sumie nie chodzę do kościoła a wierzę w moc takiej grupy i w dobrą intencję i że jesteśmy naturą, nie?
A nie było, trochę zniechęcające było, nie? To, że ty przychodzisz, wiesz, jesteś po prostu, powiedzmy, no oświecony, chcesz po prostu jakiegoś pokrzepienia, jakiegoś słowa, a tu nagle zderzasz się ze ścianą. Czy pan przeszedł w jakiejś formalności i tak dalej, nie?
To był jedyny moment, kiedy ja potrzebowałem tak naprawdę kościoła, nie? Żeby mi pomógł i się nie udało, nie?
A pokazali ci faka po prostu?
No, pokazali mi tak, nie wiem, czy mi pokazali faka. Może dobrze, że mi pokazali faka. Może gościu, który... Znaczy nie chcę ich tłumaczyć, nie? No bo jasne. To było słabe, nie? Bo ten gościu powinien się zastanowić, jak mi pomóc, nie? Nie wiem. Czasami się lepiej nie męczyć z kimś, nie? Po prostu może widział, że mi nie jest w stanie pomóc. Ale kuźwa powinien mi pomóc jakoś, nie? Nie wiem, nakierować gdzieś, kurde, nie wiem. W dobrą stronę, nie w złą, nie? Nie wiem, dobrze, tak się musiało wydarzyć, się wydarzyło i tak. Ja kiedyś poszedłem do spowiedzi do tego księdza i mu to powiedziałem i powiedziałem, że mu wybaczam, nie? A on w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Mówił to, wyszedł z konfesjonału, nie? Stanął ten i wiesz, i nie wiedział i nie wiem... Ludzie się boją, nie? To jest, kurde, to jest podstawa. Podstawa naszych problemów i tego, że na świecie jest tak, jak jest, bo przez ten strach jest nami łatwiej sterować i mamy chyba mylne pojęcie odnośnie właśnie tego strachu, bo ten strach to jest nasz instynkt. I ja kiedyś byłem w lesie w nocy i zaczęło coś nad moją głową szczekać nagle, ni stąd, ni zowąd, pół metra ode mnie. I się tak bardzo wystraszyłem, no bo nic nie widzisz, a nagle coś szczeka tak bardzo głośno nad twoją głową. To jest gdzieś wysokość jakiejś gałęzi nad drzewem. Ty sobie nagle myślisz, że to jest jakiś pies na drzewie.
No i typowa sytuacja.
Tak. No i wiesz, i zaczynasz uciekać i tak wiesz, że nie uciekniesz przed tym, bo to jest zbyt sprawne, żeby przed tym uciec. Dobiegasz do samochodu, który jest na szczęście niedaleko. Szukasz kluczyków, nie możesz ich znaleźć, więc jeszcze bardziej się wystraszasz, żebyś taki... znaczy ja tak miałem.
Jasne.
O ty. I ten. I wchodzę do tego samochodu, zamykam... jeszcze z dziewczyną, żeby było żeby było, nie wiem, do przodu bardziej może. Zamykasz drzwi, klikasz na alarm i nagle widzisz w lusterku, że to jest sowa, nie?
Która
siedzi, ta sowa jeszcze goniła z terytorium. Po 5 sekundach zaczynasz się tak oczyszczająco śmiać i zdajesz sobie nagle sprawę, że jak ci zwierzę pokaże, co to jest prawdziwy strach, to ci pokaże, co to jest instynkt, że to jest ważne, on chroni terytorium, ty masz spierdzielać, on cię wystraszył, walczy o swoje, nie? W swoją przestrzeń. A jak ludzie się straszą, no też walczą tam, nie wiem, o swoje przestrzenie, ale z innych powódek i ryją sobie psychikę dziwnie, no. Ryją sobie tą psychikę i nie wiem, no. I mamy ten strach w sobie, nie? I on po coś jest, nie? Że jak jest niebezpieczeństwo, to się mamy wstrzymać z dala od niego. I po to jest, nie? Gorzej jest, jak mamy te lęki już wszystkie, nie? To jest bez sensu, nie? Jasne. To jest, kurde, po co się straszyć nawzajem, nie?
Mateusz, wspomniałeś generalnie o tej sytuacji, która jest taka tragikomiczna z tym księdzem. Jak myślisz, czy to nie jest sytuacja, wiesz, alegoryczna do... tego, jak kompozycję, jak się zachowuje Kościół dzisiaj w Polsce?
Wiesz co, no, nie mam pojęcia. Wstyd mi przyznać, ale nie wiem, co to jest alegoria w tym momencie.
Wiesz, porównanie, nie? Że aha, to jest.
No widzisz, no było
taki
coś,
symbol.
Było coś kiedyś, ale no, człowiek już zapomniał. Wiesz co, czy dzisiaj tak się zachowuje? On się tak chyba zawsze zachowywał, nie? Mhm. Moim zdaniem. Przecież, kurczę, Kościół to wybił więcej ludzi niż Hitler i Stalin, nie? Pod banderą Kościoła, nie? Te wszystkie wojny krzyżowe. No kurde, przecież... Nie wiem, można chronić swoich przestrzeni, no ale jedziesz, kurczę, gdzieś zdobywasz następne, no... Żeby na siłę kogoś nawracać, no mocne to jest. Mocny jest postać Jezusa i...
Ale ta sytuacja...
Trudny jest dialog, nie? Z innymi spostrzeżeniami na wiarę i na duchowość, nie? Mhm. I no, nie wiem, no... Ja przestałem śledzić, ja nie mam telewizora od nie wiem ilu lat, ja nie oglądam wiadomości. Jak jest jakaś, kurczę, opcja o polityce, ktoś daje, to ja od razu...
Uciekasz.
Tak, bo ta przestrzeń dla mnie, to nie jest dla mnie przestrzeń, nie? Ja wiem, że ja mam tworzyć muzykę i w ten sposób nieść energię, przekazywać jakąś dobrą, nie? Znaczy coś, jakąś wartość, dobrą energię, dawać wartość. A to, co mam się dowiedzieć o świecie takiego z newsów, które są mega ważne, znaczy takie, żeby rzeczywiście się człowiek musi tam coś wiedzieć, to ktoś mi czasem coś powie, nie? No i tam, nie wiem, te 80% tego, co coś tam mam, nie? Coś tam mam.
Nie, ale ja rozumiem. Coś tam, to i tak do ciebie trafi.
Coś tam trafia do mnie. Kurczę. Ja nie wiem nic, co się dzieje w polityce, nie? Tak naprawdę. I co się dzieje w kościele, też nie wiem, bo też nie chodzę do tego kościoła już nie wiem ile lat. Tu ręce opadają przecież, no to, jak to jest wszystko połączone, żeby ludzie trzymający władzę sobie... czy Kościół, nie, bo to wszystko połączone, żeby to szło do przodu. Znaczy, no, czy jakoś tak. No,
jasne. Mateusz, śpiewałeś kiedyś, że z Bogiem przez Boga taka moja droga. Czy jest w ogóle, nie pytam, wiesz, już tak personalnie ciebie, bo już powiedziałeś nam, jak to jest mniej więcej u ciebie, ale czy jest coś takiego, takie zjawisko jak góral ateista?
To znaczy, wiesz co, ja się staram totalnie czyścić schematy religijne, nie? Takie... A wiesz, a idę do drzewa i kurczę, i ja czuję, i go słucham, tego drzewa, nie? Znaczy łączę się z tym drzewem i on mi... I to drzewo, nie wiem, pokazuje mi, jak jest, nie? W danym miejscu na przykład, nie? Więc nie wiem, jak to jest ateizm, no to można tak mnie nazwać, no.
Ale czy wiesz, czy górale generalnie, wiesz, jako grupa, czy jest to element nierozerwalny, jeżeli chodzi o tą góralszczyznę?
No jest to mocno połączone, no to na pewno. Czy to jest... Czy tego się nie da rozerwać? Nie wiem, no...
Spotkałeś kogoś takiego kiedyś?
Ale
no, że
nie rozumiem.
Wiesz, że górala, wiesz, kogoś, wiesz, z rejonu Żywiecczyzny i tak dalej, właśnie kogoś, kto, wiesz, jest ateistą na przykład.
Ale to przecież kurde, większość ludzi już, nie? Przecież Kościół to już jest przeszłość, nie? Póki co, nie? No nie wiem, teraz będzie, jest następne rozdanie, nie? I wodnika era, gwiazdy, astrologia, nie wiem. I nie wiem, wielki reset, nie wiem, ja się na tym nie znam, nie czytałem w sumie, podejrzewam, przeczuwam, nie wiem, nie przeczuwam, nie wiem. No tyle, no to wiesz, no ja nie chodzę do kościoła, nie, wiesz. Okay. Dużo ludzi tego, to już są inne czasy, nie? Fajnie na przerwie sobie zrobić głębokie wdechy, nie? W sumie iść pooddychać, nie wiem, powietrzem.
Tak chcesz, to jeszcze to nie?
To jest ważne.
Nie ma sprawy.
Jak uważasz? Ja jestem gotowy jak coś, nie? Nie
dobra.
Wiem, jak ty tam, ci tobie pasuje.
Nie, ja jestem cały czas, wiesz, w tekście po prostu.
Tak, wiesz, no to może zróbmy sobie przerwę, nie? Chwilę i będzie
nie, ja właśnie, wiesz, ja nie chcę się wybijać.
A,
ale,
no to
ale...
lecimy, nie, no co nie, ty, ja się dosujesz, spieszę.
Spoko. Dobra. To lecisz?
Lecisz, spieszę, no wiesz, mam zajawę, żeby tworzyć, ja i tak jak przychodzę do studia, to chcę, żeby... To mam teraz taki ten projekt, jak no zaczynam, że ja nie chcę tam... poganiać tego, nie? Chcę się tylko motywować, żeby tworzyć, nie? To,
czyli jak jesteś w procesie twórczym, bo teraz jesteś po prostu, czyli kolejna płyta, to no. Czego się możemy spodziewać?
Wiesz co, tak naprawdę to ja skończyłem, kurczę, epkę z Julią Scott. Będę tworzył najprawdopodobniej projekt z Szatą Kuś, też już tam coś powstało. No i robię projekt techno. A oprócz tego w sumie zacząłem coś tam jeszcze robić na nową płytę Górala, nie? Czyli mam cztery rzeczy, nie?
Wow.
Dobry czas jest. Jest twórczy czas, tylko właśnie, żeby się nie pogubić tym wszystkim, nie? Bo...
Żeby nie wejść do studia i nie nagrywać czegoś innego nagle.
Tak. No, dokładnie. Znaczy nie, równowaga musi być tym wszystkim, nie? Bo, bo dobrze, jak ludzie wiedzą, co się dzieje, nie? Musi to być, nie? Więc dzięki za zaproszenie i się cieszę, że
dzięki,
mogę
że
być tutaj. Nie?
A co będzie jako pierwsze?
Co epka z William Scott. Mam nadzieję, że to wyjdzie w kwietniu, zobaczymy. No już mamy praktycznie, no teraz muszę usiąść i to podopieszczać, bo to naprawdę już nie jest dużo roboty. Znaczy roboty, no pracy, nie? A tak to zobaczymy, no. Zrobiłem od, nie wiem, zrobiłem wczoraj czwarty szkic pod ten projekt techno. No i dzisiaj mam nadzieję, że piąty zrobię.
Wow, czyli jesteś w procesie twórczym cały czas teraz.
Tak, staram się, żeby tak gdzieś 3-4 dni w tygodniu były twórcze, a później były inne rzeczy i żeby właśnie nabierać siły, no bo się więcej nie da, nie, tak naprawdę. Bo tworzyć niż u mnie, niż 3-4 dni w tygodniu, bo to jest tak energetycznie dajesz, taki masz odlot i w tym odlocie dajesz i układasz, że no po tych 3-4 dniach jesteś pusty jakby pod tym, na tej przestrzeni i, no i musisz nabrać jakoś gdzieś sił. Nie? No jutro jadę grać koncert do Wrocławia, pojutrze do Poznania, w sobotę gram w Trójmieście, a w niedzielę w Łodzi. Więc jest gęsto, a później chyba pojadę do Austrii na 4 dni na narty, żeby się zresetować trochę, nawdychać właśnie świeżego powietrza i wrócić, kurczę.
Do pracy już, po prostu do dalej komponowania.
Tak.
Wspomniałeś, gadaliśmy chwilę poza anteniu, że jeździłeś generalnie, byłeś i instruktorem, ale i też zawodnikiem, jak zrozumiałem, jeżeli chodzi o narciarstwo wyczynowe. Tak. Ile lat to u ciebie trwało?
7 lat na nartach trenowałem wyczynowo, 7 lat byłem instruktorem.
To był slalom?
Slalom gigant i bardzo rzadko super gigant.
Co sprawiło, że nie poszedłeś właśnie tą, wiesz, sportową ścieżką?
No to no nie odnosiłem jakichś spektakularnych sukcesów. Najwyżej byłem tam 13 w Polsce. Nie?
No ale mogłeś dalej zostać instruktorem.
No mogłem. Ale to bardzo trudne jest. Bardzo, bardzo ciężka praca. No. Wiesz, to jest fizyczna praca w niesprzyjających warunkach zazwyczaj, bo jesteś w górach, jest zima. Wiesz, do tego, nie wiem, no jest to bardzo fizyczna praca, no, która była wspaniała, cieszę się, że mogłem sobie tak popracować, zarobiłem sobie na sprzęt i zawsze właśnie marzyłem o tym, żeby żyć z muzyki, tylko musiałem aż 7 lat, kurczę, pracować, żeby zacząć żyć z tej muzyki w sumie.
Ale da się generalnie już teraz, tu gdzie jesteś, wyżyć z muzyki, czy trzeba coś innego? Da się. Czyli jednak z takiej dosyć, no bo jest to nie jest jakaś, wiesz, to komercyjna rzecz, mówię w złym słowa tego rozumieniu, da się po prostu wyżyć, jeżeli chodzi o koncerty, o nagrywanie płyt.
Trochę się pogubiłem, ale da się z tego żyć.
Spoko, spoko. Nie, chodziło mi o, wiesz, o życie właśnie muzyka etno, właśnie techno, no bo nie są to jednak, wiesz, jakieś super popowe rzeczy, które puszczają tak, w Zetce tak. codziennie.
Znaczy, wiesz co, z techno to ja nie żyję, nie? Miałem tam 4 lata temu, czy 5 lat temu taką przygodę z techno i zaczyna ona się fajnie rozwijać, ale coś takiego było w przestrzeni, że mi się nie udało tego rozwinąć. Mhm. Mam nadzieję, że to się może kiedyś zmieni. Zobaczymy. Nie cisnę tematu. Znaczy, dam z siebie bardzo dużo obecnie, ale nie chcę za wszelką cenę żyć z techno. Mhm. A odnośnie Górala, no to udało się zrobić coś takiego wyjątkowego, że ani to nie było w jakichś mainstreamowych radiach, a człowiek, kurczę, grał te kilkadziesiąt koncertów rocznie od ilu już lat? Od tam 2004 tak w sumie grałem naprawdę po średnio 60-70 koncertów rocznie, więc nie jest to. Jest to ciężka haruwa, nie jest to nie wiadomo życie na jakim levelu, ale jest życie, da się z tego żyć, jestem wdzięczny, pracuję cały czas, staram się rozwijać, zobaczymy co z tego wyniknie. No.
Kiedyś w piosence Hajduk, jeszcze właśnie z Psiokru, jest tam taki cytat, całą nockę we wióreckę głaskać kazała. To nie daje mi spokoju, co to jest wiewiórecka. Czy mógłbyś nam przybliżyć?
Wiewiórka.
Wiewiórka, ale zaraz, tam jest o tym, że facet przychodzi do kobiety i cały czas prosi go, żeby głaskał wiewiórkę?
To jest oblicze tej góralszczyzny, które jest takie przaśne.
No jasne.
Niestety, niestety. Raczej niestety. Tak.
No jak cała ludowość na całym świecie, więc...
No i tak i nie, wiesz, dla mnie ten ród, bo to jest dla mnie, to źródło jest takie, nie wiem, jest takim źródłem mądrości. No nie wiem, może to jest w jakiś śmieszny sposób powiedziane coś, co...
Ale powiedziałeś, użyłeś jakie słowa? Sorry, ród, czy...
No już zapomniałem, ród, no.
Ród, a co to znaczy?
Korzeń. A, bo to jest taki, takie, że jest folk, jest folklor. Mhm. Czyli jest to rdzenne takie coś, nie? Ten taki...
Taki przedwieczny...
No coś tam można tak nazwać, nie? Nie wiem. No ciekawe jest to, że na przykład symbol rozety góralskiej jest też symbolem kwiatu w kulturze indyjskiej, nie?
Kurczę, no jeszcze mi się przypomniał, była taka anegdota, nie wiem czy prawdziwa, o tym symbolu solarnym, że podczas okupacji gdzieś w górach, ja nie wiem czy akurat w Beskidach, w twoich rejonach, chyba to gdzieś było na Podhalu, była taka historia, że Niemcy weszli gdzieś do jakiejś chaty góralskiej czy do jakiegoś schroniska i nakrzyczał na nich góral, że dlaczego chodzicie po prostu po... No i właśnie po tym symbolu, że to jest symbol solarny i tak dalej, a to była swastyka, tylko że swastyka...
Tak, to jest stary symbol indyjski, no.
Tak, tak.
Został wykorzystany.
Zresztą to jeszcze inna bajka, nie, że swastyka jeszcze przed wojną była, zresztą nie tylko w Polsce była zupełnie symbolem takim, można powiedzieć, no nie tym, którym jest obecnie. W reklamach Coli na przykład była, jako bryloczek, tak, ale to już inna historia. Wróciliście do...
Wiewiórecka, no.
Tak. Ale to chodziło generalnie o... Dobra, wiewiórka, ale w tej to... przenośni tutaj chodziło chyba o głowę, nie? O włosy. Czy ja dobrze zrozumiałem?
To jest tak... To jest... Nie. Nie, no wstyd mówić, no kurde, człowiek czasami takie... Ja tam robiłem muzykę.
To nie ty śpiewałeś, jasne.
No, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że... chodziło o to, że no, byłeś na noc u kobiety. No.
Jasne. Nie, to się domyśliłem, ale
a
wiesz...
A wiewiórecka to raczej... No, to nie głaskanie po głowie, no.
Po czymś innym.
Kuźma.
No wiesz co, byłem, no tak, no. Byłem zaciekawiony. No po prostu... No, a ty mi o wiewiórkach tutaj wiedziałem, że nie chodzi o wiewiórki. Dobra.
No, rzeczywiście człowiek był młody i i się uśmiechał cały czas, nie?
Nie, bo autentycznie mnie to ciekawiło, nie? Mówię, czy przecież nie chodzi tutaj o zwierzaka. Dobra, czyli zgadłem. Dobra, słuchaj, bo był rozbrat pewny z psiokrew. Pamiętam, że chyba w naszej dzielni było wznowienie w ogóle, nie?
No, było kilka koncertów. W naszej dzielni zagraliśmy na Bielskiej ZMC Jazzowej w niedzielę.
No, tak. I co było takim motywem, że postanowiliście do siebie wrócić?
Wiesz co, no, ja działałem z Kamerem. Znaczy Kamer śpiewał bardzo często gościnnie w projekcie Góral. I no i tak poczułem nagle, że jest taki czas, że trzeba ten projekt wskrzesić, żeby jeszcze z Kamerem też podziałać. Mhm. I że to jest taki dobry moment, nie? Że jest taka energia, że może się to uda wskrzesić. No i no człowiek dołożył tej energii trochę, ale już to już inny czas i też to chwilę potrwało, kilka koncertów. I ten projekt jest taki trochę zawieszony w przestrzeni, nie? Że on tak jest, nie jest. Nie wiem. Coś tam się podziałało, ale no. No i dobrze, no niech działają. Ja oddałem ten projekt, bo ja go założyłem z Kamerem. Jasne. Właśnie. Mhm. Ja go oddałem tam, jak odchodziłem. A teraz już po prostu no już teraz nie wiem, co tam się dzieje. W
Jasne.
Bo wiesz, no, Kamer ma dużo różnych zajawek związanych z Góralszczyzną. Mhm. Między innymi to jest stary graficiarz, który maluje graffiti z tymi naleciałościami Góralszczyzny. A oprócz tego też napisał niejedną pracę o takiej właśnie rdzennej Góralszczyźnie. Nie? I kultywuje tą kulturę w taki bardzo no szacun dla niego, nie? Za to, jak to kultywuje.
Jasne. A słuchaj, takie mam wrażenie, może to jest tylko moje mylne wrażenie, że jakby to, czy powiedziałeś, ta pierwotność, jeżeli chodzi o właśnie tak jak rozgraniczyłeś to, folk i folklor, gdzie to rozgraniczasz, czy jednak czujesz się jakoś troszeczkę, wiesz, z tą całą góralszczyzną żywiecką, bo dodajmy, ludzie często myślą, że a górale to są ci sami, że a są przecież podhalańscy, czy właśnie tak jak u ciebie żywieccy. To czy generalnie nie jest ta przaśność lekko jakoś nie przeszkadza?
Czy mi nie przeszkadza? Mhm. No przeszkadza mi, no oczywiście, no wiesz. Rozumiem, że raz na ruski rok, jakie hasło, skąd ja tu mam, że czasem można sobie tak zażartować, a na dłuższą metę, no to nie wiem, no ja jestem z tej muzyki elektronicznej i mnie zafascynował ten akcent po prostu góralski, taki, ten rdzenny, nie? I to mnie interesuje jakby, to jest mój punkt obserwacji, no. I tak, no nie chodzę na koncerty folkowe, chociaż czasem sobie pójdę. Przepraszam. Tak góralszczyzna we mnie mocno no koresponduje, znowu się teraz odezwała jakiś czas temu. I raz jest, raz nie jest. Czasami bardzo, no nie wiem, no jest to coś takiego. Dla mnie to jest, no kurczę, jak to powiedział kiedyś Krzysztof Pyter, że to jest taka religia dla niego, nie? I gdzieś to tam, kurczę, jest takiego, że to jest tak... No miałem takie paranormalne doświadczenie z tą góralszczyzną, nie? Że ona tak przyszła do mnie i mi pokazała, nie? Że przyszła do mnie, nie? Więc no...
Tak, nie, mówiłeś już o tym na początku.
Nie jest to normalne, nie? Że to jest taka właśnie taka duchowość. No próbuję tu jakoś tak to ładnie ubrać słowa, żeby powiedzieć ten... Ja wolę tworzyć muzykę niż mówić, więc trudno, znaczy no, widzisz, jak się wyrażam, nie?
Ale to jest, to jest coś, z czym jakoś, czy dobrze rozumiem, że to jest coś, co jest w tobie jakoś zakorzenione, coś, z czego czerpiesz, ale jednak gdzieś, gdzie ci coś przeszkadza, uwiera, tak?
Znaczy Ja nie lubię jakichś takich diskopolowych piosenek góralskich. To nie jest moja bajka, nie? Po prostu. Mhm. Ja mam inną estetykę, to nie jest moja przestrzeń. I lubię elektronikę i lubię góralszczyznę taką rdzenną, nie? I to jest przestrzeń, w której się poruszam, nie?
Tak,
czy bardziej, czy mniej, nie?
Tak, tak, bo dodajmy, są rzeczywiście takie w knajpach szczególnie puszczane, to o to ci zapewne chodzi, takie połączenie właśnie quasi disco polo właśnie z tą...
To nie jest moja bajka. Są różni ludzie, mamy różne gusta. Jeden lubi to, drugi lubi tamto. Jasne. To nie jest moje, ja tego nie słucham, dziękuję.
Jasne. No, ale ty czerpiesz z tego, nie, co było wcześniej, nie? Po prostu przed
tymi interpretacjami różnymi. No, jasne. Znaczy wiesz, no staram się, staram się tego czerpać. No. Właśnie dlatego działałem z kamerem, bo on tak tam... Szuka, lubi do tych korzeni docierać, ma większą wiedzę w tej przestrzeni, nie?
Więc, jasne. Więc. Góral, powiedziałeś o tym, jak nie chcesz o tym gadać, to lecimy dalej, nie ma problemu.
Co
ty po prostu to jest, jakoś zaciekawiło mnie, ale mówię, nic na siłę. Powiedziałeś, że byłeś w szpitalu psychiatrycznym, nie?
Byłem. No.
Możesz zdradzić, co się wydarzyło?
Tak. Byłem przemęczony. Mhm. Bardzo dużo. I brałem za dużo... na klatę tak zwane, w sensie, że chciałem pomagać innym ludziom, a nie przestałem patrzeć na siebie, nie? I pomagałem innym ludziom, a sam nie nabierałem sił. I bardzo się dziwne rzeczy zaczęły dziać od pół roku przed tym, jak trafiłem. Mhm. Cały czas miałem bardzo pod górkę jakoś tak dziwnie. A później i wydarzały się bardzo mocne rzeczy wkoło, które
przemęczały,
które były ważne w życiu różnych ludzi. Czy ktoś umarł, czy ktoś się urodził. I trzeba było po prostu podnosić, kurczę, nie? Na duchu. A że tych takich ludzi, którym chciałem pomóc, było akurat nagle, nie wiem, 6, czy nie wiem, czy 5. I ja sobie zrobiłem taką układankę, że dałem, że po prostu straciłem grunt pod nogami. I nagle, kurczę, doszło do takiej sytuacji, że ja 5 nie spałem, nie? Później spowodowałem wypadek, później się jeszcze tam podziały jakieś rzeczy i kurczę, po 8 niespania przyjechała po mnie policja i karetka, bo ja cały czas trzymałem przestrzenie pewne. I nie chciałem odpuścić, ja nie miałem już siły, byłem wyczerpany. Do tego, nie wiem, z jakiejś... Do tego trafiłem na jakąś dziwną używkę, którą wziąłem, żeby komuś pomóc, żeby zrozumieć jego stan i żeby go podnieść na duchu, kurczę, bo miał się ciężko.
Bo chciałeś być silny dla kogoś innego.
Tak. I kurczę, i to mnie tak pozamiatało. Trzeba uważać na maksa, kurde, na te używki, bo tam jest tyle dziadostwa w tych używkach nieraz, że to może być mieć nieodwracalne skutki. I mówię poważnie całkiem, nie? I nie wiem. Przyjechała po mnie karetka i trafiłem do szpitala psychiatrycznego, nie? No i tak to wyglądało mniej więcej, nie? No tyle w sumie, no nie wiem. No. Nie wiem. Trzeba na maksa uważać na te używki. Ja rzuciłem te wszystkie używki.
No jak już wspominałeś.
Że czuję się o wiele lepiej z tym. To mnie zazwyczaj... No muszę to powiedzieć. Nie wiem. Zioło mnie zazwyczaj rozwalało, nie? Nie wiem, na czym to polegało, ale... nie wiem, też jest różny czas w życiu, nie? Ale... jak rzuciłem te wszystkie używki, to czuję się znacznie lepiej, mam więcej siły, mogę zrobić dużo więcej, nie? W szpitalu dostałem lekarstwa, żeby mi pomogło i lekarstwo jest spoko, jak je chwilę weźmiesz, odpoczniesz i tyle. Na dłuższą metę to mnie po prostu zniechęciło do całego życia, nie? Znaczy zamuliło i straciłem sens życia jakby, nie? Taki radość i kolor. Mhm. Może i dobrze, bo sobie odpocząłem na chwilę, ale ogólnie świadomie jak wyszedłem ze szpitala po chyba, nie wiem, 2 tygodniach sobie zrobiłem tak po swojemu, na mojego czuja, rzuciłem te lekarstwa, które miałem brać przez 1,5 roku i świetnie się czuję w sumie, nie? Lepiej, nie? Bez tych lekarstw niż na tych lekarstwach. To jest indywidualna sprawa każdego, niech sobie każdy to przemyśli. Ja jestem zwolennikiem ziół. Każde zioło, jak jest za dużo, to jest niedobre. Z tym ziołem, z tą marihuaną, to nie wiem, no kurczę, dziwne, jest to mega kontrowersyjny temat. I nie wiem, no jest to zioło, to rośnie naturalnie. Nie wiem, nie każde zioło jest dla każdego. Nie w każdym momencie życia. Są różne momenty życia i się różne zioła bierze w różnych momentach życia. Nie wiem, jest dużo rzeczy, które jest zabronione, a które rosną naturalnie, a jest dużo rzeczy, które jest legalnie, a jest totalnym gównem.
Na każdej tak stacji jest. Benzynowej pełna paleta alkoholi, nie?
No tak, ale to w ogóle nie wiem, jaka chemia jest w Coca-Coli, jaka chemia jest kuźwa w sokach, jaka chemia jest, kurde, i to jest na legalu, nie?
Dla dzieci.
Dla dzieci, totalnie. To jest więc tak, ja ogólnie nie polecam używek, raczej.
Tak, w ogóle żadnych nie. Cukru nawet. Słuchajcie, nie bierzcie.
Kurde. To fakt, no bo to rzeczywiście cukier jest
cukier
kurczę,
biała śmierć, niektórzy
to, kurczę, to fakt, nie? Uh-huh. Cukier, alkohol, heroina, nie? To są takie, kurczę, najgorsze używki, nie? Chyba heroina najbardziej, ale tak. I tak, no i przede wszystkim trzeba odpoczywać i myśleć o sobie. No i no jak jest ciężko, to na pewno żadnych używek. I nie ma niezapłaconych rachunków, nie? W sensie, że weźmiesz Red Bulla, to musisz potem odespać to, nie? To nie jest tak, że to się da brać. Nie wiem, no życie jest niełatwe. Trzeba sobie tak długo pracować na to, żeby sobie mógł odpoczywać, nie? Pozwolić na to. Nie wiem, ja się na tym tak super dobrze nie znam. Nie mam dzieci, ale jakoś, ale wiem, że wtedy więcej się daje, nie? Od życia, nie wiem. Znaczy, więcej się daje.
No więcej
zabierają
dzieci, tak jest.
Nie wiem. I w sensie. No i tak, no. Z tym szpitalem psychiatrycznym, no. Tak to jest.
Jasne. Dzięki, że się otworzyłeś, ale w sumie to taka moja opinia, zresztą myślę, że nie będę sam, że chciałeś pomóc innym. Generalnie było bardzo szlachetne z twojej strony, aż do takiej już całkowitej granicy chciałeś oddać siebie.
Były pewne, wiesz, też widziałem, że też mi się coś nie spodobało, jakaś sytuacja, w której uczestniczyłem i poczułem, że muszę dać tą energię, żeby było, żeby w przestrzeń poszła ta dobra energia, nie?
Jasne.
I nie wiem, czy mi się coś ubzdurało, ale no, nie wiem, przestrzeń nas, nie wiem, tyle. Z jednej strony przestrzeń czyta, z drugiej strony mogą nam się ubzdurać jakieś rzeczy. Trafiłem do szpitala w ciężkim stanie, katatonicznym. Szpital psychiatryczny, to nie wiem, czy to jest super miejsce. Na pewno mi to pomogło, bo dostałem leki i tak, ale z drugiej strony to nie jest miejsce, w którym sobie człowiek odpocznie.
Jasne.
Niestety, nie? Bo ale lepszy szpital niż kurczę, nie wiem, totalnie jakaś głupota, nie? Też trzeba rozmawiać, kurczę, mieć odwagę prosić kogoś o pomoc, no. Nie wiem, ja nie miałem tej odwagi, miałem mega szczęście. Kurwa, no miałem mega szczęście, że żyję i trzeba mówić do ludzi. Wiem, że to jest niekomfortowe, wiem, że to, nie wiem, kogoś się obciąża, no ale na pewno ci ludzie wkoło będą bardziej zadowoleni, jak ci pomogą, niż jak ciebie nie będzie na tym świecie, nie? Ale nie wiem, ja nie jestem dobrym przykładem, bo naprawdę mam szczęście, że żyję. I tak, no kurczę, nie wiem.
Mateusz.
Warto jeszcze wam powiem, tak? Przepraszam. Warto chodzić do lasu, gdzieś jak mieszkasz w mieście, gdzieś za miasto, żeby oddychać świeżym powietrzem jak najbardziej. Bo powietrze to jest najważniejsza rzecz, to jest dla nas najważniejsza rzecz. Nie ma żadnej ważniejszej rzeczy niż powietrze. Bez powietrza jesteś w stanie wytrzymać, nie wiem, 2 minuty czy minutę i jest po tobie, nie? Więc to jest przy zdrowiu psychicznym to jest najważniejsze, nie? Żeby oddychać, chodzić regularnie do tego lasu i po prostu się oddychać świeżym powietrzem, bo jest pełno dziadostwa w tym powietrzu, które jest w mieście, w tych spalinach, tej chemii, która jest legalna. I to naprawdę oddziałuje na nas. To nie jest tak, że ktoś jest, kurczę, to oddziałuje na każdego, nie? I jak się im się bardziej zbudujesz pozytywnie, zdrowo, tym będziesz miał więcej siły, żeby nie mieć z tym problemu, nie? Po prostu.
Jasne.
Nie?
No to masz Campinos niedaleko.
No jest cudowny. Ja kocham Campinos i po prostu tam jest... No tak. I tam jest kuźwa ekstra, naprawdę tam jest powietrze. No.
Tak, to prawda. Można się, wiesz, zrelaksować i wyciszyć. Rzeczywiście taka naturalna terapia. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ktoś wpadł po tylu latach, nazwał ktoś z angielska, czy w ogóle chyba po japońsku, że chodzenie po lesie ma swoją nazwę, takie zanurzanie się. To jest troszeczkę...
Ale wiesz co, no niestety, no tak czasami trzeba.
Nie, to jest bardzo dobre. Ja się po prostu śmieję z tego, że wiesz, ktoś nazwał chodzenie po lesie, że jest innowacja,
no,
słuchaj.
Ale jasne, no, bo ludzie... To jest właśnie, są takie, kurczę, delikatne sytuacje w tych innowacjach czasami, nie? Bo z jednej strony ktoś sobie tak to nazywa, a z drugiej strony jest tak, że czasami idziemy do tego lasu i nie wiemy, po co idziemy, nie? Idziemy po prostu do tego lasu, nie? A ten las to rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie, no nie wiem, ja na przykład mieszkałem niedawno przez 4 miesiące w dzikiej naturze.
Oh, wow.
Tak, znaczy przez 6 miesięcy.
Super.
Ale tak, że przez 4 miesiące, jak chodziłem na spacery po lesie, czy jeździłem na rowerze, a jeździłem czasami 20 kilometrów sobie tak po lesie
w
zimie.
Dużo jeździsz na rowerze.
I nie wiem, czy dużo, jeżdżę. To spotkałem przez 4 miesiące 6 osób, nie? Wow. W tym lesie. Z tym, że spotkałem, że widziałem 500 metrów ode mnie, że szło jakaś parka. Później podjechałem na jakiś inny parking, to zobaczyłem, że ktoś akurat też tam zaparkował. Wiesz, częściej spotykałem tam zwierzęta niż ludzi.
Jedna osoba na miesiąc.
No
jak byłeś
to przez 4 miesiące spotkałem tyle, tak, nie? W tym lesie. No bo mieszkałem we wsi, która miała 13 osób i tam, wiesz, i tam 7 osób spotkałem tych, którzy tam mieszkają.
Większość ludzi w miejscowości. Tak. A co to była za miejscowość? Co to
Nowa
za
rejon? Studnica.
Mała Studnica.
Zachodniopomorskie.
Zachodniopomorskie jest.
I to jest otulina Drawińskiego Parku Narodowego i tam jeździsz coraz mniejszymi wioskami i wjeżdżasz na taką drogę szutrową, którą jedziesz 4 kilometry i dojeżdżasz do wsi, która w środku lasu, która ma 13 osób, nie? No jak sobie tam chodziłem na te spacery, tam od tej wsi tam jak wjeżdżałem, no to właśnie w zimie to nikogo tam nie spotykałem. 40 pięknych jezior w okolicy, no cudowne miejsce, no naprawdę pomyśl sobie, jedziesz na rowerze, a tu nagle wilki biegną, nie? I kurde, i to jest taka energia, bo właśnie do tego dążę, że kontakt ze zwierzęciem to jest po prostu niesamowity zaszczyt.
Życie, tak.
To jest taka wymiana fal, nie wiem, że niesamowite, tak samo drzewa, nie? To drzewa tak robią robotę, nie? Ta cała grzybnia, drzewa, że się lepiej czujemy w tym lesie, nie? No i kiedyś sobie z tego nie zdawali, kiedyś chodziliśmy do lasu, a teraz ludzie szukając tego, by przeżyć w tym świecie.
Ucieczki przed
mózgiem. Tak, no to zaczynają coraz bardziej nazywać rzeczy po imieniu i są te terapie chodzenia do lasu, nie? Że właśnie ten las jest taką terapią i to nas leczy i warto iść w tym kierunku, nie? Ta właśnie, że ta wodnika era, to jest taki czas, gdzie ja to poczułem, że to jest taki mega sprzyjający tak naprawdę czas dla człowieka, dla świadomości. W związku z tym, że tak jest, to jest tak ciężko, nie? To tu nie wiem, czy poruszać, czy nie poruszać kontrowersyjny temat, ale to...
Dalej, jak chcesz.
Nie wiem w sumie, no.
Era wodnika, dodajmy, to jest, chodzi o układ gwiazd, tak?
Tak, po prostu.
To jest ta planet. Sama, która była w latach 70. i się mówi o erze hipisowskiej, nie?
Nie, to nie. Era wodnika się zaczęła według niektórych źródeł około 21 grudnia 2020 roku, jeśli się nie mylę. To wcześniej była zapowiedź tego, że ta era nastąpi. Ta era będzie trwała 2137 albo 2150 lat. No to tam zależy, kiedy ta era się zaczyna, kiedy się kończy, w jakim ustawieniu tam są planety. To sobie można poczytać lepiej, żeby tu nie, żeby nie wprowadzać w błąd dokładnie. Ale chodzi o to, że to jest taka era, która sprzyja takiej świadomości i takiemu, no świadomości, takiemu człowieczeństwu, takim temu, żebyśmy się zaczęli dobrze czuć, nie? I żeby zaczęły królować te dobre wartości. No i tutaj właśnie ten kontrowersyjny temat, no to jest to, że ta, według niektórych źródeł, ta epoka ma być tak, tak wspaniała, że no też system, który panuje, jest tak zdezorientowany w tym momencie, że po prostu robi wszystko, żebyśmy nie zwrócili na to uwagi, nie? Żebyśmy nie poczuli tego. Ja to kuźwa naprawdę poczułem w tej naturze, że tego dnia, którego to się zaczęło, ja szedłem po takiej olbrzymiej łące i czułem, jakbym normalnie zaczął lewitować, nie? Czułem inny magnetyzm na ziemi. I te pandemie, te inne sprawy, to według niektórych to jest to, żeby odwrócić uwagę, że jest tak pięknie, nie? Jak jest do końca, tak jest,
tak,
ale...
się nie dowiemy.
No, dokładnie, do końca się nigdy niczego nie dowiemy. Aczkolwiek no, ta wodnika era to jest taki czas właśnie.
Jasne. Mateusz, słuchaj, bo już powoli musimy kończyć. Masz już, jesteś po 40, powiedziałeś tak. Słuchaj, nie uważasz, że najwyższy czas, wiesz, stanąć w prawdzie, określić się i zrobić coming out?
To znaczy?
Jesteś za Podbeskidziem czy za Stalą?
Kuźwa. Wiesz co, ja nie jestem w ogóle za
fanem piłki
za nikim. Nie, znaczy nie do końca. Nie kibicuję niestety żadnemu temu klubowi tak mocno, chociaż bardziej w moim życiu przewijało się pod Beskidzie. I stamtąd jestem, no, ale staram się zawsze trzymać jak najdalej od jakichś waśni i konfliktów i tego, by po prostu... nie wiem, iść i kibicować jakiemuś klubowi i się, nie wiem...
Naparzać na ustawki.
Agresywny typ. No nie wiem, ja nie wiem, czy mam taką naturę, no, tak naprawdę. Chociaż, no, nie, chyba, nie wiem. Nie wiem, czy mam taką naturę. No, każdy chyba może ma taką naturę, ale ja nie wiem, mi to tak jakoś nie pasuje karmicznie, nie? To nie wiem... Wydaje mi się, że w większości przypadków to do niczego nie prowadzi, nie? I tak, no, nie wiem, no, ja chodziłem na boks tajski, na boks, kickboxing, na boks i bardzo lubię te takie zajęcia, jakieś delikatne sparingi, ale taka przemoc to do niczego nie prowadzi, nie?
Jasne.
To jest bardzo taki trudny, delikatny temat, bo z jednej strony każdy chce się czuć bezpiecznie i mieć gdzieś plecy takich, nie wiem, tego, że znasz swoją wartość, że idziesz po ulicy i wiesz, że w zdecydowanej większości przypadków ci się nic nie stanie. I chcesz się też czuć bezpiecznie w jakiejś ekipie, że są ludzie, którzy ci pomogą w danej sytuacji, jak będzie jakoś niefajnie. A z drugiej strony to ta agresja do niczego nie prowadzi i kurczę, i cena chyba, nie wiem, za jaką trzeba zapłacić później, no jest taka, no
Nieproporcjonalna.
Nieproporcjonalna, dokładnie. Jasne. A chodzi o to, żeby no nie wiem, no. Żebym...
Ostatnie pytanie, Mateusz.
Żeby mieć czystą głowę, tak naprawdę, szczególnie jak tworzysz i... Mhm. No tak, sorry. No.
Jasne. Nie, mów, wiesz, ty no, tu jesteś nie. gwiazdą.
Ale no, jesteśmy u ciebie, kuźwa, nie?
No nie wiem, to wynajęty lokal.
Znaczy u was
nie,
wszystkich.
Spoko, nie? Spoko. Ostatnie pytanie. Jakie są twoje marzenia? No, nie tylko muzyczne, ale prywatne.
Nie wiem, czy chcę mówić publicznie o moich marzeniach. Chyba nie chcę.
Dobra. W takim razie, gdzie myślisz, że będziesz za 10-15 lat? Ty jako góral.
Nie myślę. Po prostu chcę iść swoją drogą, tworzyć. Mam tam jakieś plany i to nie jest tak, że ja zupełnie bezmyślnie żyję. Aczkolwiek, no nie przemyślałem, co za 10 lat będzie. Na razie cały czas jeszcze walczę, żeby dzień powszedni stał się tak mocny, żebym mógł sobie planować to, co będzie za 10 lat, nie? Więc tak, no. Nie wiem. Na szczęście mam geny dobre w miarę, więc może tak jeszcze mogę myśleć, no. Ale działam cały czas i pracuję nad tym, żeby sobie planować może, nie wiem, właśnie takie dłuższe odstępy czasowe.